Czytanie z Księgi Rodzaju. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę nad Sarą, aby ją opłakać. A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą. Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą. Tak przeto Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela, w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do kraju mego rodzinnego i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa: a gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham: nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem. Pan Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: potomstwu twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi, byleś tylko z synem moim tam nie wracał. Sługa ów zabrał z sobą 10 wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram Naharaim. Tam sługa Abrahama wziął jego bratanicę Rebekę za żonę dla jego syna. Wyprawili więc Rebekę i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lahairoi. Wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział: to mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Oto słowo Boże.
Czytania na dziś to jest zbitka dwóch rozdziałów, zbitka też dwóch wydarzeń pozornie przeciwstawnych: śmierć Sary w życiu rodziny Abrahama i zaślubiny Izaaka z Rebeką. Moglibyśmy powiedzieć, że z punktu wiary to śmierć każdego chrześcijanina to są te najważniejsze zaślubiny z Bożą miłością w Duchu Świętym na wieki, a te zaślubiny czysto doczesne to jest tylko przygotowanie jakby na miastkę. Ale muszę powiedzieć, że jak popatrzycie tutaj w lekcjonarzu na te skróty ogromne opuszczenia, to nie jestem zachwycony tym, czego dokonał twórca lekcjonarza, najpierw mówiąc o śmierci Rebeki, a później o tym, jak doszło do zaślubin. I pytanie do was: czy wam się zdarzyło na przykład dzisiaj przed przyjazdem tutaj przeczytać na początku? Zdarzyło się. To się cieszę. Niech się nam tak codziennie zdarza, żeby czytać wcześniej, wyprzedzając, czytać po to, by później pełnie odbierać katechezę, bo już Duch Święty przy uważnym czytaniu wam coś powie Ja to onego czasu nazywałem previdere lectionem po łacinie. Previdere, przewidzieć wykład. To zalecenie dał klerykom święty Ignacy Loyola. Muszę powiedzieć, że genialne. Ja na filozofii, 3 lata trwa filozofia, przez 1,5 roku nie bardzo wiedziałem, o co to chodzi, ale zdawałem egzamin. A po 1,5 roku zrozumiałem wszystko wstecz i w przód tak zrozumiałem, że w ogóle przestałem się uczyć. Tylko słuchałem wykładów. Dlaczego? Dlatego, że robiłem previdere lectionem. Wykład ze skryptu przeczytałem uważnie przed wykładem. Już, że tak powiem, byłem pożytecznie zainfekowany. Z tym większą ciekawością teraz uważałem, co profesor powie. I notatki robiłem. I dzięki temu przez 1,5 roku się nie uczyłem, tylko czytałem inne, bardziej interesujące mnie rzeczy. Previdere lectionem, czy jak się przeczyta wcześniej, to więcej skorzystacie z tego, co ja tutaj będę mówił. A dziś mam za złe twórcy lekcjonarza, który robił skróty. Nie bardzo mogę się pogodzić i chyba się nie pogodzę na tym padole płaczu z lekcjonarzami, w których stosuje się przeskoki, na przykład w Ewangeliach, skróty ze Starego Testamentu. Te przeskoki w Ewangeliach to tak jakby pewne kamyki z mozaiki powyciągać, no i się pytać, no i co? Ładne to. To jest mozaika, to jest kompozycja. Tamte kamyki siebie nawzajem interpretują, pokazują coś więcej. A w wypadku Starego Testamentu te skróty mogą doprowadzić, to tak jakby człowieka skrócić, nie wolno człowieka skracać. Czy od strony nóg, czy od głowy go skrócić, czy od rąk, no to kaleka. Ale zawsze jak się o głowę skróci, no to koniec. I w tym wypadku autor skracania tego, co się wydarzyło w związku ze śmiercią Sary, o głowę skrócił wszystko. No i taki mamy martwy tekst. A przeczytajcie sobie jeszcze raz, oczywiście, w warunkach komfortowych domu, bo powinno być, a jest pominięte, że w związku ze śmiercią Sary, gdy Abraham chciał pochować Sarę, gdy nawiązał kontakt z mieszkańcami Hebronu, z właścicielami różnych gruntów, opatrzył sobie jakoś tam pieczarę, ale zwrócił się do tej rady obywateli Hebronu. Powiedzieli mu piękną rzecz. Posłuchajcie. Chetyci dali taką odpowiedź Abrahamowi. Posłuchaj nas, Panie. Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga. Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga. Pochował więc swoją zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twojej zmarłej. Świadectwo pogan. My w twoim życiu zauważyliśmy, że jesteś w przymierzu z jakimś tajemniczym Bogiem. Pięknym, wspaniałym. W związku z tym to dla nas zaszczyt, jeżeli ty pochowasz swoją żonę w miejscu przez siebie upatrzonym. Bo wierzymy, że część łaskawości tego Boga spłynie na nas. Czyż to nie piękne, że Abraham emanował, że Bóg Jahwe emanował w królewskiej szlachetności Abrahama, który nie był pazerny, nie był chciwy, a wszystko mu się darzyło tak, że zwrócił uwagę tych, wśród których żył. Poszukajcie tego. Jeżeli my będziemy sobą obecniać Chrystusa zmartwychwstałego, to nie musimy gęby otwierać I obyśmy nie otwierali gęby, tylko żeby ludzie zauważyli. A nie żebyśmy latali od jednego do drugiego człowieka i mówili, popraw się, jak gdybyśmy sami byli lepsi. Bo wtedy przypominamy z Ewangelii faryzeuszy, którzy latali za Jezusem i mówili, popraw się. To jest w związku ze śmiercią Sary. Abraham ubiega się o to, żeby nie skorzystać z życzliwości, dobrodziejstwa, ale żeby kupić poprzez kupienie ten skrawek ziemi obietnicy staje się jego własnością. Czy jak Abraham stara się, współpracuje z Bogiem, żeby obietnica, że ta ziemia przyjdzie kiedyś na własność, już się rozpoczęła. I druga ważna katecheza, opisana w rozdziale 24, również absurdalnie streszczona. Po prostu tekst święty zamordowany, żywcem zamordowany. Ten rządca wszystkich dóbr Abrahama wysłany jest do krewnych w Babilonie, żeby tam stamtąd z rodu ojca wziąć Izaakowi jakąś dziewczynę za żonę. Znowu troska o spełnienie obietnicy, żeby nie zaginęła wiara. Bo każdy ród miał swoich bogów. A gdyby wziął żonę od mieszkańców Kanaanu, to matka, która na co dzień zajmuje się dzieckiem, chłopcem, mimo woli by wsączyła swoją wiarę. Ród Abrahama wiedział, być może, że ród Abrahama też wyznał, że istnieje jeden Bóg i on jest święty, a nie taki, jaki był czczony przez otaczających. Trudną misję otrzymał ten zarządca posiadłości, dóbr. Pojedziesz i przywieziesz mu udaną dziewczynę. Kłopotliwa misja. Złożył przysięgę, połóż mi tą rękę pod biodro. Oczywiście jest to eufemizm. Chodzi o to, że dotykając narządów rodnych Abrahama, mówi, zrobię wszystko, żeby twój ród i wiara, że przez obrzezanie siły płodności będą służyć temu Bogu, będą zachowane. Troska o czystość. O czystość wiary. A czy mogę twego syna zawieść z powrotem? Nie daj Boże, bo ta ziemia jest obiecana. Znowu troska o spełnienie obietnicy. I najważniejsze. Najważniejsza katecheza. Potomstwu temu dam ten kraj. On pośle swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. Rola aniołów. I będziecie czytać, jak piękne rzeczy działy się, gdy dotarł już do miejsca, jak na miejscu to błyskawicznie, pięknie wszystko zostało załatwione, bez trudności. Dziewczyna piękna, dobra, uczynna, olśniła go, zachwycony, szczęśliwy, że taką dziewczynę o urodzie i zewnętrznej, i wewnętrznej wiezie dla swego pana, którego historię poczęcia znam. Kto to sprawił? Te cuda, tę wspaniałą historię. Gdziekolwiek się pojawił, od razu widział, że wszystko ktoś tu przygotował. Pośle anioła, on pośle, Bóg pośle anioła swego przed tobą. Czy my, aby doceniamy dostatecznie tego anioła, którego Bóg nam dał? Ja wam się przyznam, że doświadczałem tego w życiu, prowadząc obozy biblijne, szkoły biblijne, jakieś grupy, że tutaj wcześniej był ktoś, kto coś przygotował wspaniałe. Wszystko mi pasowało, wszystko grało. I tak mi się narzucało w środku. Ktoś tu był, ktoś tu przygotował. Ale, że tak powiem, dość bezmyślnie wkraczałem radośnie w to. Anioł był wcześniej. Otóż zauważcie, że inaugurując mszę świętą, mówimy, że przepraszamy świętych i aniołów. Aniołów musimy przepraszać, że niedostatecznie ich angażujemy. Są dani, ale my ich skazujemy na bezrobocie. A no, bo oni z góry powinni nam pomagać. Nie, jest taka zasada, że tajemnica wolności działa. Ja mogę komuś coś tam, jakąś życzliwość okazać, ale jeśli mnie poprosi, to nieskończenie więcej skorzysta, bo się zwrócił do mnie. Tak samo jest i w świecie świętych i aniołów. Ojciec, jak będziecie mnie prosić, to wam więcej dam. Jak doprowadzicie do mojej beatyfikacji, kanonizacji, pełniej będę wam służył, bo bardziej zanurzycie mnie w potędze Trójcy Świętej. Ja się gdzieś tam wdrapałem w wysokości nieba, ale władza kluczy sprawia, że możecie mnie wynieść wyżej, pełniej mądrość i moc Boga. Otóż katecheza zmierza do tego, żebyśmy odtąd swego anioła budząc się wysłali w dzień. Posłali go, wysłali swego anioła przed sobą. Koniecznie przeczytajcie, jakie cuda się działy, jak wspaniale mu się wiodła ta misja, a my miewamy też trudne misje. I tutaj kiedyś czytałem, ale nie pamiętam, jaki był to papież, który znał tę katechezę, a jak przyjeżdżali do Rzymu różni panujący, nieraz bardzo trudni, to on swego anioła rano jako papież wysyłał do anioła tego człowieka, który ma do niego na audiencji się pojawić. To i to chce mu powiedzieć, przygotuj jego duszę do tego. Miał ogromny sukces. Jeżeli zapomniał, to było gorzej, większy opór. Czy się nie czujemy trochę winni w stosunku do swoich aniołów? Ja się czuję winny. Wy święci może nie. Tak. Ale myślę, że wszyscy mamy tutaj jako chrześcijanie nie odbieramy tej ostatniej już katechezy życia Ojca Wiary. Poślij swego anioła. Anioł, mój anioł pójdzie przed tobą. Przed tobą. Przed tobą. Musimy pamiętać. I przychodzić i jak wysyłamy, to prosimy. I on z aniołem tego człowieka już będzie działał w życiu tych ludzi, do których w ciągu dnia będziemy musieli się zwrócić. Dajmy szansę aniołom. A w tym skrócie nie ma piękna uroku działania aniołów. Ta katecheza została amputowana. Misja była tak trudna, że Abraham zauważył u tego, który był zarządcą jego tu zgryzotę, zmartwienie. Taka podróż, a nóż się nie uda. Nie martw się, posyłam anioła swego przed tobą. Jak zaczniecie łysieć ze zmartwień, to posyłajcie anioła przed sobą. Mówię wam to ktoś, kto się za dużo w życiu nacierpiał z powodu tego, że nie posyłał anioła swego przed sobą. Amen. Niekoniecznie trzeba łysieć, można siwieć. Nie trzeba będzie wtedy używać farby. Gdybym tak wysyłał anioła pełniej, to może by odrosły. Ale to już nie trzeba.
Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego łaska. Któż wysławi potężne dzieła Pana i rozgłosi całą Jego chwałę. Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż upodobałeś sobie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, cieszyli się radością Twego ludu, chlubili się razem z Twym dziedzictwem. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz. I rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli razem z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie, starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Ten fakt jest wymieniony wśród 10 cudów, że to był cud moralny. Mateusz był wielkim zgorszeniem dla swoich mieszkańców Galilei, którzy wiedzieli, że jest Żydem, a jednak poszedł na współpracę z Rzymianami dla zysku. Jakoś mu nie zależało na tym, co się dzieje w świątyni jerozolimskiej. I szukajmy odpowiedzi, dlaczego tak lekko potraktował to, co się dzieje w świątyni jerozolimskiej. Był zgorszeniem dla współobywateli. Ja bym powiedział, że dzisiaj to samo się dzieje. Wielu odchodziło i odchodzi od Kościoła, bo tutaj nie czuje Boga żywego. Są uroczystości, są piękne ramy, są procesje i tak dalej, różne imprezy. Ale tak, gdy się głębiej zajrzy we wnętrza, w życie tych uczestników, a tego proboszcza, no to się ta książka szybciutko zamyka i po pewnym czasie jest tak, jak to wyczuł i na to zareagował jeden z partyjnych w czasach Solidarności, który był kierownikiem jakiejś fabryki, którzy w ramach protestu powiedzieli mu: w centrum placu fabryki postawimy krzyż. Wtedy już partia była taka pokorna, nie rzucała się. No i miał zagłostkę: nie zgodzę się, to mnie na taczkach wywiozą. Zgodzę się, to oberwę od moich braci w KC, zdetronizują mnie. Nie przyszła mu genialna myśl. Powiedział im katechezę o krzyżu: wy mnie uważacie za niewierzącego, ja jestem niewierzący, ale ja krzyż uważam za największą świętość. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, jak tutaj zaistnieje krzyż, ja na to wyrażam zgodę. To wtedy mnie nie wolno nikogo skrzywdzić, każdemu okazać to, co ten krzyż mówi. Wam nie wolno pić, musicie uczciwie pracować, nie zdradzać żon, przestać przeklinać, musicie być święci, żeby on nie cierpiał na tym krzyżu. Rozważcie to. Jeżeli to przyjmiecie, to postawimy krzyż, ja będę razem z wami trzymał ten krzyż, jak będziemy go osadzać w ziemi. Drugi raz już nie przyszli. Nie przyszli. Przez to chcę powiedzieć, dlaczego Mateusz tak daleko odszedł, jakby zrezygnował. Bo on widział, że to jest taki naskórek pobożny, na skórek praktyk, zwyczajów, ale wewnątrz to jest dużo gangsterstwa. A w świątyni handel kwitnie, oszustwa. Nie widział świętości. Na pewno wierzącym został wewnątrz, tylko nie widział tego w świątyni. Natomiast Rzymianie w jego oczach i w oczach wszystkich pogan narodów podbitych słynęli z jednego: Rzymianie wprowadzali sprawiedliwość. Byli sprawiedliwi. Nie były to... Podatki były mniejsze wtedy, kiedy odbierali władzę miejscowym kacykom. Podatki były o połowę mniejsze. Ludzkie warunki. Sprawiedliwość wracała. Dobrobyt. To się nazywało Pax Romana. Pokój rzymski. A później chrześcijanie ukuli, że jest też Pax Christiana, pokój z krzyża, które jeszcze większe dobro prowadza do społeczności ludzkiej. No i doszedł do wniosku, że trzeba poczekać na Mesjasza. On to wszystko uporządkuje. Tak sobie wyobrażam jego odejście. Ale on nie odszedł. Wystarczyło, że się pojawił Mesjasz, którego podglądał, podsłuchiwał, a z czasem zaczął podsyłać pieniążki, jak wiecie, z poematu Boga Człowieka, pewne sumy przesyłać. To nie osobiście, tylko przez pośredników. Jezus wiedział o tym, że jego wnętrze już jest za Jezusem Chrystusem. Że to jest to, to jest to. Dlatego, gdy pojawił się przy komorze celnej, gdzie urzędował sam raz Mateusz, powiedział mu: pójdź za mną, już dojrzałeś. Stał i poszedł za nim. To nie było w tym magii. To był pewien proces, który się dokonał. I pierwszy wniosek. Nie potępiajmy tych, którzy odeszli z Kościoła. Bo dzisiaj ogromnie dużo na Zachodzie odeszło. W Polsce odeszli. Będą odchodzić. Dlaczego? Dlatego, że myśmy zawiedli. To źródełko tak nam wyschło. Tak bul. Teraz zaczerpnąć wodę życia i trochę piasku się wzięło. Kapłani wprawdzie mają za złe to odejście, ale właściwie gdyby znali Apokalipsę, powiedzieli: a to my musimy stać się źródłem wody żywej. Gdyby znali Apokalipsę i weszli do końca w Pismo Święte. To jest pierwsza informacja, ten cud. Oczywiście grzech Mateusza polegał na tym, że wydał z brudną kąpielą dziecko. Tam była prawda. Ja otrzymuję telefony od bardzo pobożnych ludzi, którzy mnie mówią: mam trudności z bywaniem na mszy świętej. Mam duże trudności. Czy mam chodzić? Bo jak proboszcz robi ogłoszenia przez pół godziny, a homilię tam kilka minut i to taką, że polituj się Boże. Ja w końcu po latach pytam, czy to jest sens. Co mam robić? Poradź mi. Takie telefony otrzymuję. A ja na to odpowiadam, ale wcześniej proboszcz powiedział: Pan z wami wszyscy i ty wstałeś. I przychodzi Chrystus zmartwychwstały. Słuchaj go tak, żeby go usłyszeć. I siedź z tym Chrystusem, a później wierzysz, wiem, że wierzysz, co się dokonuje w Eucharystii. Kładź swoje życie na ołtarzu. Oddawaj mu swoje życie tak, jak on ci się oddaje. I przetrzymasz te ciężkie czasy, pustynne czasy. Wszystko zależy od tego, czy zewnętrznie uczestniczysz, czy uczestniczyć głębią swego ducha. Więc Mateusz też zgrzeszył, bo jakiś czas nie był, ta zewnętrzna powłoka odtrąciła go i nie uczestniczył w święcie Paschy, w tych świętach, w których mógł iść pielgrzymować i uobecniać w sobie w innym znak, że stan arcykapłanów oczonych w piśmie, faryzeuszy nie odtrąca go. To on głębiej patrzy. Bo tam, gdzie są rzeczy Boże, są rzeczy szatańskie. Rzeczy szatańskie nie zwyciężyły rzeczy Boże. Miał powody odejścia, ale teraz w Jezusie Chrystusie pojawiły się powody przyjścia, powrotu i powrócił. I Mateusz jest katechezą dla tych, którzy nie są w stanie przebić się przez tę warstwę mater ludzką, odrażającą nieraz. Ale jednocześnie był na tyle prawy, uczciwy, że wystarczyło tych kontaktów z Jezusem Chrystusem. Te kontakty mu wystarczyły do tego, żeby odkrył Mesjasza, Boga Człowieka, który przyszedł do ludzi, że się spełnia obietnicę. Wstydził się, sam osobiście tego nie robił, ale wysyłał datki, bo wiedział, że Jezus pomaga biednym, ubogim, silnym, bezradnym. Był cud przemiany w jego wnętrzu i na pewno tęsknił. I Jezus wszedł w te tęsknoty. Wstał i poszedł za nim, ale właściwie z nim, bo zaprosił Jezusa do swego domu na ucztę, radości. Byli z nim inni jego współpracownicy też celnicy. Cieszyli się, bo oni już też wierzyli w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. I wiedzieli, że zmienią życie, że już nie będą wyzyskiwać swoich rodaków, służąc Rzymianom. Gorszyli się z tego faryzeusza. Faryzeusze i arcykapłani mieli zasłon. I Jezus daje im odpowiedź cytatem z księgi proroka Ozeasza. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Dosłownie proroka Ozeasza jest tak powiedziane. Chcę raczej miłości niż ofiary. Miłości. Ale ta miłość w tym wypadku jest niezbędna w miłosierdziu w stosunku do grzeszników. Czyli ofiary w świątyni jerozolimskiej są czcze i martwe, jeżeli nie rodzą miłości w sercu człowieka. Miłości w stosunku do innych ludzi, miłosierdzia. Cały kult świątyni na nim się zda. Jest uwolniony od Pisma Świętego. Czczy zewnętrzny tylko źródłem dochodów, zarobków. I ostatni wniosek. I Mateuszowi jako celnikowi i tym jego kolegom, którzy z nim pracowali, być może był ich przełożonym, wystarczyło, żeby się nawrócić. A tym, którzy się gorszyli zachowaniem Jezusa, zabrakło w czynach Jezusa w mowie argumentów na to, że On jest Mesjaszem. Zabrakło. Mateuszowi, celnikom wystarczyło, im nie wystarczyło. Zabrakło im argumentacji. Doszedł do Jerozolimy i powiedzieli nie. Takiego Boga nie ma i nie może być. Nie możesz nam nic dać, my już jesteśmy święci. Czy Jezus przez to nam mówi, że nie potępiajmy nikogo, bo może nas wyprzedzić w zrozumieniu Jezusa Chrystusa. Czego Jezusowi zabrakło w Izraelu? Jezusowi w Izraelu zabrakło poczucia grzechu. Jesteśmy buźka. 613 zachowuje. Zabrakło im poczucia grzechu, potrzeby zbawienia światłem ksiąg świętych, później ofiarą Jezusa Chrystusa jako baranka naszego. Tego im zabrakło. I czego dzisiaj brakuje Jezusowi w świecie, w Kościele? Zabrakło poczucia grzechu. Nie dajemy się prześwietlić księgom świętym. Wtedy poczulibyśmy swoją grzeszność. Znowu czysto zewnętrzny, pusty, formalny kult, trzy zewnętrzne praktyki. Obecność przyszedł nam przy świętej. Jak powiedziałby święty Augustyn, jeszcze gorszy wyszedł z mszy świętej. Krótko mówiąc, komedia. I z tego powodu to wydarzenie z Mateuszem jest wśród 10 plag, którymi Chrystus chce uderzyć faraona, szatana. Źle robicie, nie przebijając się przez niewierność, grzeszność, formalizm. Wylewacie dziecko z brudną kąpielą. Źle robicie, jeżeli się nie dacie przekonać, jak bardzo ja jestem wam potrzebny. Bo wprawdzie są ofiary, jest kult, chodzicie do kościoła, ale nie ma was miłosierdzia z krzyża. Waszym życiem nie zbawiacie, nie współzbawiacie ze mną. Każde dziedzinie, nawet polityków. Za to słowo bardzo przepraszam. Tych, którzy mnie słuchają i się denerwują. Z tego powodu. Tylko miłosierdzie uwalnia od faraona. Tylko przebaczenie. Jak tego zabraknie, możemy wywieźć nasze chrześcijaństwo z swego wnętrza. Co nie daj Boże, amen. To jest i Ewangelia.